Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Arkadiusz Dąbrowski, szef Miejskich Struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego, jak ładnie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Chciałem ładnie powiedzieć, ale nie wyszło, człowiek jeszcze nie rozgrzany, więc musimy trochę porozmawiać.
Poranek.
To zaczniemy od jakiegoś gorącego tematu, bo on jest gorący cały czas i myślę, że dopóki nie zapadną już takie stuprocentowe ostateczne decyzje, kiedy nie wjadą na wzgórza piastowskie robotnicy i nie zaczną pracować, to ten temat będzie elektryzował wszystkich, będzie przez cały czas podgrzewany, bo to wraca temat wzgórz, tak? Wydawałoby się, że mieliśmy konsultacje, są tacy, którzy mówią złe konsultacje. Mieliśmy różnego rodzaju spotkania w tej sprawie, teraz są tacy, którzy mówią, do niczego się to nie nadaje. I jak bumerang wraca temat, zostawcie te wzgórze w spokoju, nie róbcie tam nic. Jak pan patrzy na to wszystko?
No to jest bardzo drażliwy temat ostatnich tygodni w Zielonej Górze. Wydaje mi się, że sprawa ma jakby podłoże polityczne, bo wydaje mi się, że jest pewna grupa ludzi, którzy chcieliby zbić jakiś swój kapitał polityczny właśnie na tej całej historii. Prezydent, przypominam, wygrał wybory z olbrzymią większością głosów i dostał mandat od mieszkańców do prowadzenia swojej polityki przez kolejne lata.
W ich imieniu.
W ich imieniu, tak.
Do kolejnych wyborów.
Dokładnie, bo mieszkańcy pozytywnie ocenili jego poprzednie dwie kadencje. Natomiast pojawiła się pewna grupa ludzi, którzy nie mają mandatu mieszkańców, a wypowiadają się cały czas w ich imieniu. Ja na przykład nie życzyłbym sobie, żeby w moim imieniu się wypowiadali, bo jako mieszkaniec Zielonej Góry jestem za tymi inwestycjami. Już nie patrząc z punktu...
I można powiedzieć, że pan też mieszka w okolicy.
Oczywiście, mieszkam w okolicy. Ostatnio wróciłem do biegania i w zasadzie często przebiegam przez te okolice wzgórz piastowskich. I jeżeli mówimy o jakiejś wycince drzew, to proszę zauważyć, że tam wycinka drzew jest prowadzona regularnie przez Lasy Państwowe i nikt o tym nie mówi. Ja niedawno przebiegałem przez wielkie połacie lasu, który po prostu został wycięty. Pewnie pojawią się tam nowe nasadzenia, bo oczywiście taka jest polityka gospodarcza Lasów Państwowych, ale nikt o tym oczywiście nie mówi, a wycięto tam setki, jak nie tysiące drzew.
I
tysiące.
Rzeczywiście, jak ktoś jest często na wzgórzach piastowskich, to widzi te zmiany, oczywiście. Bo to można naprawdę nie być tydzień, przyjechać na wzgórza i okaże się, że nagle czegoś brakuje w krajobrazie. I rzeczywiście tu jest cisza, nikt jakoś specjalnie o tym nie mówi.
Dokładnie, mało tego, rozmawiam z mieszkańcami i mieszkańcy ze smutkiem wspominają czasy, kiedy na Taczańskiej był wyciąg, kiedy można było na tych nartach pozjeżdżać i wszyscy oni wspominają jakby z rozrzewnieniem, z takim naprawdę nostalgią, że fajnie by było, gdyby tam coś kolejnego się pojawiło. Pojawiła się koncepcja wybudowania górki zjazdowej. Wiadomo, że nie jest to stok, na którym będziemy jechać 15 minut na nartach jakimiś trasami trudniejszą.
Nigdy takim nie był.
Nigdy takim nie był. Ale ja pochodzę ze Szczecina i nie ukrywam tego. Tam stworzono taką właśnie też z pewnej górki, która ma nazwę Gubałówka, znana przecież Zakopanem Gubałówka. I tam ta górka jest oblegana w zimę. W zasadzie naprawdę wielu mieszkańców Szczecina i okolic przyjeżdża, pozjeżdża sobie na desce czy na nartach i mają z tego wielką frajdę.
No powiem panu, że w momencie, kiedy śniegu spadło, bo tej zimy trochę śniegu mieliśmy jednak, to wybierając się na wzgórze piastowskie, można się było bardzo mocno zdziwić, bo tam były rzeczywiście tłumy ludzi.
Oczywiście.
I to nie było ferii jeszcze wtedy zimowych, żeby było ciekawie, więc ludzie nawet w takich dniach, kiedy pracują tam.
Moi znajomi na biegówkach sobie tam po wzgórzach piastowskich jeździli, biegali, czy jak można to nazwać. Natomiast znam ludzi osobiście, którzy chętnie też skorzystaliby ze zjazdów na tej górce Tatrzańskiej. Wiadomo, że jest to możliwe nawet dzisiaj, tylko że po takim zjeździe należałoby z powrotem na tą górkę wejść.
Czyli nie jest to najprzyjemniejsze.
Osobiście cieszę się, że pojawiają się cały czas nowe inicjatywy, bo dostrzegam w tym wizję pewnego rozwoju miasta. Natomiast drażliwym tematem jest, co jakby ta grupa społeczników cały czas podnosi, koszty utrzymania tego wszystkiego. Myślę, że jeżeli magistrat przedstawiłby jakąś koncepcję, jak to będzie wyglądało, zamknąłby po prostu usta krytyków.
A ja myślę, że nie do końca, wie pan, bo zawsze można powiedzieć, że to za dużo. Tak czy inaczej, więc jakiekolwiek pieniądze zawsze mogą budzić mieszane uczucia, bo dla jednych kwota X to jest dużo pieniędzy, dla innych kwota X to będzie mniej pieniędzy. No bo co powiedzieć, że będzie to rocznie kosztowało 100 tysięcy na przykład?
Powiem szczerze, że trochę już w tej, na tej scenie politycznej w Zielonej Górze siedzę. Pamiętam swoje początki, kiedy był konflikt w MZK i jeden z takich spin doktorów doradził mi: słuchaj, jak chcesz błysnąć, idź na sesję Rady Miasta. W pewnym momencie, jak będzie toczyła się dyskusja, wstań i krzyknij, że MZK to trup, a urząd pompuje w niego pieniądze, sztucznie podtrzymując go przy życiu. Gwarantuję ci, że za chwilę wszystkie media znajdujące się na tej sali będą prosiły cię o wypowiedź, będziesz miał swoje
pieniądze. I będzie o tym głośno.
I tak to wszystko w tej chwili wygląda. Tak samo, jeżeli chodzi o wzgórza dalkowskie, piastowskie, to w tej chwili społecznicy, oczywiście oni mają jakąś swoją koncepcję, ale nie jest to nic nowego. Ja mam wrażenie po prostu, że oni tylko zajmują się torpedowaniem propozycji magistratu i przedstawianiem swoich propozycji zmodyfikowanych, tak? Wieża owszem, ale nie taka wielka i nie za tyle pieniądze, tylko mniejsza, tak? Tak samo teraz najnowszy temat tych donic i oklejania ich, tak samo oczywiście skrytykowany pomysł, może w te miejsca jakieś klomby kwiatów w kształcie jakiejś takiej choinki, czy tam swoją wizję też przedstawiałem, ale jeżeli faktycznie leży im na dobro wygląd naszego miasta, rozwój naszego miasta, oczekiwałbym od tej grupy naprawdę konstruktywnych rozwiązań, bo dostaliśmy w ramach ZIT-ów potężne pieniądze do wydania. Magistrat dwoi się i troi, żeby te inwestycje realizować. Oczywiście, tak jak zawsze, jeszcze się taki nie narodził, który by wszystkim dogodził i będą pojawiały się głosy protestu. Natomiast mam wrażenie, że zielonogórzanom tak naprawdę jest to w tej chwili obojętne i zapewne większa część mieszkańców cieszyłaby się, gdyby powstały nowe obiekty, bo przypomnijmy sobie, kilka lat temu budowa CRS-u, też były protesty, też kto to będzie utrzymywał, te same pytania, te same zarzuty.
Jak mówimy o protestach, to właściwie można spojrzeć na ostatnio podpisywane umowy na realizację inwestycji w różnych miejscach. I tak na dobrą sprawę, przy okazji każdej z tych inwestycji pojawia się przynajmniej gdzieś w środkach masowego przekazu czy w internecie spora grupa ludzi, która mówi: to źle, to niedobrze. Palmiarnia nie taka. Westerplatte trzeba zrobić, ale nie za tyle. Aglomeracyjna do niczego, za droga. Wzgórza Piastowskie nie dotykać. Park przy Salomei ogrodzony płotem, skandal, nie można parku ogradzać płotem. I tak dalej, i tak dalej. To można by wymieniać. Za każdym razem, kiedy jakakolwiek inwestycja się pojawia, jest grupa, która mówi: to jest złe.
No tak, tylko że raz na 4 lata przychodzi czas weryfikacji, kiedy oceniamy ekipy rządzące, kiedy oceniamy radę, kiedy oceniamy prezydenta i wtedy wyborcy mają wtedy szansę wystawiania laurki. Albo wybierają włodarza na kolejną kadencję, albo dziękują mu, dając jakby czerwoną kartkę: nie podobały nam się twoje posunięcia, nie głosujemy na ciebie.
Idąc tym tropem, można byłoby pójść dalej i powiedzieć, że każdy może wystartować, jeśli ma
oczywiście
odpowiedni wiek ukończony.
Natomiast jeżeli chodzi o grupę krytykujących, to są to osoby, które bądź nie uzyskały mandatu wyborców w wyborach prezydenckich, bądź też są w tej chwili w opozycji, co jest naturalne, bo wiadomym jest, że opozycja rzadko jakby pozytywnie wypowiada się o ruchach ekipy rządzącej, jak na szczeblu centralnym, tak samo i na szczeblu tutaj miejskim. Ale nie dajmy się zwariować, bo przygotowywanie takich inwestycji, a te pieniądze mamy przyznane i powinniśmy je wydać, przygotowanie takich inwestycji to jest wielomiesięczny proces. To jest naprawdę bardzo skomplikowane i złożone kroki i przepisy administracyjne, które trzeba wykonać. Każdy taki protest, każde konsultacje, o które domagają się ta wąska grupa mieszkańców, która według mnie nie ma mandatu, tak jak podkreślałem, mieszkańców Zielonej Góry na to, żeby w ich imieniu się wypowiadać, to wszystko to te wydatkowanie tych pieniędzy opóźnia. Istnieje realna naprawdę szansa, że nie zdołamy wydać tych pieniędzy, co naprawdę byłoby szkodliwe dla Zielonej Góry. I tutaj
pan powiedział o tym, że według pana to jest często głos czysto polityczny w jakiejś sprawie, więc może o to w tym wszystkim chodzi, tak? Żeby się komuś nie udało.
Mam wrażenie takie, bo tak jak podałem ten przykład z tym MZK. Mój kolega z Polskiego Stronnictwa Ludowego, Rafał Nieżurbida, był twarzą jakby mieszkańców gminy Zielona Góra wtedy jeszcze, którzy byli przeciwnikami połączenia miasta i Zielonej Góry. Był to jakby... Tamta dyskusja była zupełnie inna, bo tamta dyskusja była merytoryczna, faktycznie na argumenty. Istniały pewne obawy mieszkańców gminy, że na tym połączeniu mogą stracić. I w zasadzie nawet zwykły laik, który nie wiedział wtedy, jakie są za i przeciw, dowiedział się o tym, dlatego że mocno i strona tutaj magistratu, która oczywiście firmowała te połączenie, zarówno jak i przeciwnicy, obrzucali się naprawdę rzeczywymi argumentami.
I w którymś momencie też bywało tak, że oczywiście mało rzeczowości w tym wszystkim było.
Później bywały takie momenty, wiadomo, oczywiście, że później pojawiły się pewne uszczypliwości i złośliwości, ale naprawdę jakby jedna i druga strona rzeczowo przykładały się do tego, żeby przekonać mieszkańców do swoich racji. I pojawił się wtedy Rafał Nieżurbida, on był twarzą, za każdym razem, kiedy tylko pojawiała się konferencja prasowa Urzędu Miasta, to zaraz
od
media
razu
leciały do Rafała, żeby skomentował. I w ten sposób Rafał jakby pojawił się na tej scenie politycznej, budując swoją pozycję w tym całym konflikcie. Natomiast teraz pojawiły się inne osoby, które są teraz twarzą jakby przeciwności Urzędu Miasta. I teraz za każdym razem, kiedy prezydent wypowie się, że pojawiała się koncepcja budowy, tak jak na przykład z tymi donicami, są pewne media, które od razu lecą do tej grupy społeczników z prośbą o skomentowanie. Jeszcze nie słyszałem, żeby społecznicy skomentowali pozytywnie jakiejkolwiek propozycji miasta. A jak widzimy, po prostu cierpią na tym te inwestycje. Niedawno, zastanawiając się nad tym wszystkim, chciałbym przypomnieć tylko, że pojawiła się koncepcja budowy obwodnicy południowej, którą uważam za potrzebną dla miasta Zielona Góra. No ci, którzy nie mają samochodów, nie widzą problemu, ale naprawdę, szanowni państwo, przejażdżka Zieloną Górą w godzinach między 7:30 a 8:30, czy też między 15:30 a 16:30, to jest naprawdę katorga teraz. Miasto jest zakorkowane i ta obwodnica południowa naprawdę ułatwiłaby rozwiązania komunikacyjne. Oczywiście była oprotestowana, dzisiaj jeszcze nie mamy tej obwodnicy. Pojawiła się koncepcja budowy drugiej galerii handlowej. Druga galeria handlowa także odciążyłaby ruch w weekendy przede wszystkim, bo przecież do Fokusa przyjeżdżają teraz w zasadzie mieszkańcy wszystkich okolicznych miasteczek. I też ruch w weekendy na ulicy Wrocławskiej jest też wielkim utrudnieniem.
No same dane, które mówią, że do Fokusa rocznie przyjeżdża 9 milionów osób.
Pojawiły się jakieś głosy krytyczne, też tej galerii w tej chwili nie ma. Obawiam się, że prowadzenie właśnie takiej jakby budowania swojej pozycji kosztem rozwoju miasta doprowadzi do tego, że nie powstaną kolejne inwestycje, na czym cierpią mieszkańcy. Ja w sam raz, jako mieszkanie Zielonej Góry, chciałbym mieć w tym mieście takie obiekty, w których mógłbym spędzać miło czas. Po co ja mam jeździć, powiedzmy, w sobotę rano jechać do Szklarskiej Poręby albo do Karpacza, żeby pozjeżdżać sobie jeden dzień, jak ja mogę tutaj na miejscu sobie pozjeżdżać, przyjemnie spędzić czas, czy też nawet kiedy przyjadą do mnie znajomi, mógłbym ich tam zabrać. Wszystkie te pomysły oczywiście są z myślą o mieszkańcach i jestem pewny, że większość mieszkańców byłaby z tego powodu zadowolona. Nie wierzę w ogóle w te argumentacje, w te ankiety, ala ankiety, które pojawiły się na popularnych portalach społecznościowych. Sam taką ankietę przeprowadziłem w ramach eksperymentu, żeby pokazać jej niedoskonałości, bo ta ankieta internetowa na jednym z portalów, który zajmuje się takimi ankietami, pozwala na wielkie manipulacje nadużycia.
No jedna osoba może przez cały dzień...
Poza tym sam też w zeszłym tygodniu jakby odkryłem fejkowe konta, które służą tylko do hejtowania, właśnie obrażania radnych miejskich, czy też zwolenników pana prezydenta, którzy chcą realizować te wszystkie inwestycje, co obrazuje, że tak naprawdę jest to tylko wąska grupa osób, która krzyczy. Wiadomo, że...
Ale wie pan, to są osoby, jak pan mówi też o fałszywych kontach, które się pojawiają w internecie, które jest zdeterminowane, bo to ktoś musi usiąść, założyć takie konto, trochę się wysilić,
no tak?
A potem jeszcze musi mieć mnóstwo czasu na to, żeby torpedować pewne rzeczy w sieci, tak?
Dokładnie, ale powiem szczerze, że ta jakby dyskusja wykracza poza daleko idące normy etyczne, bo język, który jest używany przez przeciwników, a zwłaszcza poprzez, za pośrednictwem tych fejkowych kont facebookowych, jest naprawdę językiem takim, można byłoby powiedzieć, nawet nienawiści, bo padają tam naprawdę, nie padają tam żadne argumenty rzeczowe, tylko obrażanie i groźby, że rozliczymy was w następnych wyborach. Trochę mnie to śmieszy, bo wiadomym jest, że po prostu niejednokrotnie takie wpisy czytałem także przed ostatnią kampanią wyborczą. Oczywiście no wiadomo, no nie będę tutaj się już wypowiadał po 10 razy, kto te wybory wygrał z zdecydowaną większością, ale naprawdę przeraża mnie to, że pojawia się taki hejt w internecie w stosunku do ludzi, którzy sobie na to nie zasłużyli. Przedstawiają pewne koncepcje. Jeżeli się te koncepcje nie podobają, to przedstaw swoje, przedstaw inne, tak? Ja nie krytykuję tych wszystkich pomysłów. Pewne rzeczy może mi się nie podobają, ale nie mam lepszej idei na to, jakby można było te pieniądze spożytkować.
Pan, jeśli chodzi o Wzgórze Piastowskie, najciekawszym jest to, że mieliśmy podczas pikniku konsultacyjnego kilka wizualizacji miejsc, które mogłyby się tam zmienić, które też nie były stuprocentowo takie, jakie one ostatecznie będą, ale rzucały pewną koncepcję tego, co może się zmienić. Architekci, którzy nad tym pracowali, też się nasiedzieli, wykonali pracę i sami mówili, że to nie jest stuprocentowy wyznacznik tego, że to pokazuje pewien trend, pewną możliwość. Póki co nie mamy żadnego planu architektonicznego i nikt nie wie dokładnie na dzisiaj, a może jest jakaś wąska grupa ludzi, która już coś wie więcej. Natomiast opinii publicznej nie został pokazany konkretny plan, gdzie jest wyraźnie zaznaczone. Tu będzie parking, tu będzie igielit, tu będzie park linowy, tu będzie wieża widokowa i tak dalej, i tak dalej. Więc na razie to jest trochę kruszenie kopii o coś, czego nie ma de facto.
No tak, dokładnie, dlatego też nie rozumiem w zasadzie tej całej zawieruchy, zadymy, która się wytworzyła. Naprawdę widać to choćby, jak duże zapotrzebowanie mieszkańców jest na tego typu rzeczy. Widać choćby po Ochli, tak, kiedy przeprowadzono tam małą, że się tak wyrażę, może to nadużycie używać słowa rewitalizacji, ale powstał tam pewne takie jakby centrum rozrywki, mały park linowy, odnowione jeziorko, rowery wodne, łódeczki. Ludzie tam w okresie letnim, tam jest mnóstwo ludzi, tam się kręci lokalny biznes, że się tak wyrażę, bo oczywiście jest tam sprzedawane na miejscu jedzenie i napoje. Ktoś tam wypożycza te rowery, czyli generalnie jest to na pewno, wszystkie te inwestycje przyczynią się do rozwoju miasta, to jest nieukrywalne, bo oczywiście powstanie obiektu takiej górki to zjazdowe wywoła kolejne kroki, jeżeli chodzi o biznes, czyli jakieś inne usługi, jedzenie.
Wypożyczalnie na art, wypożyczalnie jedzenie i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście.
Dokładnie, oczywiście będzie to pewien impuls do rozwoju dla lokalnej przedsiębiorczości.
Ciekawą rzecz, tak na koniec powiem panu, mówiła tu kiedyś w tym studio pani doktor Agnieszka Opalińska. Rozmawialiśmy wtedy szeroko o rewitalizacji i ona wychodziła z założenia, że należałoby nie kopiować wszystkich pomysłów przy okazji każdej rewitalizacji, tylko jasno ustalić pewną rzecz. Wzgórza Piastowskie, rewitalizacja rekreacyjno-sportowa. Park Tysiąclecia, inny rodzaj rewitalizacji. Kolejne miejsce, rewitalizacja relaksująco-spacerowa tylko i wyłącznie. W Zielonej Górze jest naprawdę dużo miejsc i nie są od siebie bardzo mocno oddalone, żeby człowiek mógł spędzać czas tak, jak sobie życzy. Chcę pospacerować? Proszę bardzo, jest Park Poetów, spokojny, który też się zmienia. Będę chciał rekreacji? Idę na wzgórza Piastowskie. Chcę posiedzieć na ławce gdzieś w zaciszu drzew, ale w centrum miasta? Idę do Parku Tysiąclecia posiedzieć na ławce, poczytać gazetę czy książkę. Można to zrobić. To nie jest jakiś wielki problem.
Jest to bardzo ciekawa koncepcja i wydaje mi się, że jeżeli chodzi o wzgórza Piastowskie, to właśnie wszystko idzie w tym kierunku, żeby to było takie centrum zimowe, tak? Czyli...
No tak to też było nazywane. No taki zimowy CRS.
Dokładnie. Tutaj mamy letni... Centrum letnie mamy na ulicy Sulechowskiej. Faktycznie, jeżeli chodzi o Park Tysiąclecia, można by było pomyśleć o rewitalizacji takiej spacerowo-wypoczynkowej. I to jest bardzo ciekawa koncepcja. Myślę, że w tym kierunku magistrat mógłby pójść. Natomiast potrzebna jest rozmowa, ale rozmowa naprawdę nie w taki sposób, jaka ona jest teraz prowadzona, bo zarówno w polityce zagranicznej, jak i w polityce lokalnej, jeżeli jedna strona podchodzi do drugiej strony jak kot do jeża, to wiadomym jest, że druga strona też się najeży, chociaż jest kotem. Natomiast kwestia jest, zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Pamiętamy też, co działo się w trakcie, kiedy powstały koncepcje rewitalizacji Parku Tysiąclecia. Też były protesty i ta rewitalizacja póki co jest wstrzymana, nie ma jej. I dlatego obawiam się, że kolejne protesty, jeżeli chodzi o wzgórza Piastowskie, także mogą doprowadzić do wydłużenia tego procesu, co byłoby ze szkodą dla mieszkańców i na tym ubolewam.
Powiem panu szczerze na koniec, że zastanawia mnie bardzo, jak będzie przyjmowany przez mieszkańców regulamin konsultacyjny, który został stworzony przez szerokie grupy, nie tylko urzędników, ale też grupy społeczników, grupy z różnych organizacji pozarządowych, ludzi, którym się chciało posiedzieć nad czymś takim i stworzyć taki dokument. Zastanawiam się teraz, czy on będzie wyznacznikiem czegoś, co może dziać się w przyszłości w mieście, czy też będzie kolejnym dokumentem, nad którym ktoś będzie mógł stanąć i powiedzieć, a co mnie to obchodzi, to tam wasz dokument sobie zrobiliście, a ja myślę, że jest inaczej.
Znaczy, powiem szczerze, że właśnie przykładem na to, jak powinna wyglądać dialog, jak powinna wyglądać praca wspólna, są właśnie prace nad tym budżetem obywatelskim, nad zmianami w budżecie obywatelskim, bo nie oszukujmy się, że zasady budżetu obywatelskiego były, delikatnie mówiąc, kontrowersyjne. Tak? Wiele osób kierowało swoje zarzuty, bądź to do szkół, które zbierały w trakcie godzin lekcyjnych podpisy, bądź też przy większych projektach do takich spółek, które zawiązywało na przykład jedno stowarzyszenie z drugim i wspólnie zbierali sobie podpisy, jakby zwiększając znacznie swoje szanse kosztem mniejszych społeczności. Natomiast bardzo mi się podobało to, że tutaj faktycznie widziałem pewną determinację, wolę współpracy, chęć. Ci ludzie spędzili wiele godzin.
Mieli cel.
Tak, mieli cel i poświęcili swój prywatny czas na to, żeby spędzić wiele godzin nad stworzeniem pewnego dokumentu. Mam nadzieję, że ten dokument zostanie właśnie w takiej formie, w jakiej oni to wypracowali, może z jakimiś tam zmianami pewnymi, mniejszymi, większymi, ale że zostanie przyjęty, że nikt tego już krytykować nie będzie. Póki co oczywiście budżet obywatelski jest żywym organizmem. Możemy dyskutować nad jego dalszymi zmianami, bo być może dzisiejsze zapisy, które się tam znalazły, nie znajdą swojego odzwierciedlenia w rzeczywistości, okażą się nie do końca sprecyzowane, bądź też nie doskonałe i będzie można je ulepszać, ale jest to pewien wyznacznik. Tutaj naprawdę muszę pochwalić tą, szczerze, tą grupę, której się chciało, tak? I tu mi się podobało, naprawdę, tu nie było żadnych krzyków, tu nie było żadnej mowy takiej nienawiści, tu nie było opluwania się, tylko była wspólna praca. Na pewno...
A też niejednokrotnie ta praca też bywała bardzo burzliwa.
Oczywiście.
I państwo potrafili się wspierać ze sobą.
Wiadomym jest, ale niestety jest takie powiedzenie, gdzie dwóch Polaków tam trzy zdania. Tutaj ta grupa potrafiła dojść do porozumienia, potrafiła stworzyć ten dokument. Natomiast, tak jak mówię, pojawiła się pewna grupa społeczników, którzy wypowiadają się w imieniu mieszkańców, nie mają mandatu do tego, żeby wypowiadać się w imieniu tych mieszkańców.
Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.